Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Epidemia koronawirusa zeszła na drugi plan, bo teraz pomocy potrzebują Ukraińcy, także tej medycznej. Powiemy, jak mieszkańcom Ukrainy pomaga polska misja medyczna. Jej przedstawiciele apelują, żeby przekazując dary, robić to z głową i nie przynosić zbędnych rzeczy.
Bardzo ważne są dla nas oczywiście odruchy serca. To jest bezcenne, że ludzie chcą pomóc i że jest taki niesamowity społeczny zryw. Ale pamiętajmy, że ta pomoc naprawdę musi mieć sens i musi być pomocą. Na przykład przy przekazywaniu darów rzeczowych.
Nocleg, jedzenie, ale też opieka medyczna jest niezwykle ważna dla uciekających przed wojną. W Poznaniu uchodźcy mogą na taką pomoc liczyć już po wyjściu z pociągu.
W tym punkcie recepcyjnym też 24-godzinny dyżur medyków, gdyby ktoś z przyjezdnych potrzebował tej pierwszej pomocy medycznej, a potem oczywiście już poznańska służba zdrowia.
Dziś będziemy też zachęcać do przebadania sobie wzroku. To w związku z rozpoczynającym się tygodniem jaskry.
Na początku widzi prawidłowo i dlatego on tego nie zauważa. Natomiast oczywiście w zaawansowanych stadiach są znaczne ubytki w polu widzenia. No i wtedy pacjent rzeczywiście może zauważyć, że ma problemy z poruszaniem się.
I na koniec jeszcze raz pochylimy się nad pandemią i powiemy, ile kosztowało leczenie chorych.
Przez cały okres funkcjonowania do teraz pandemii wydaliśmy już 2,5 miliarda złotych w Wielkopolsce. Oczywiście, bo mówimy wyłącznie o Wielkopolsce.
Za chwilę więcej szczegółów. Zapraszamy.
Na zdrowie!
Płynie pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ale bardzo ważne jest też wsparcie tych, którzy zostali tam na miejscu. Wsparciem lekarzy i szpitali działających na Ukrainie zajmuje się polska misja medyczna. Zbiera przede wszystkim pieniądze, za które kupuje dokładnie te rzeczy, których potrzebuje ukraiński personel medyczny.
Właśnie o tym, że pomoc humanitarna powinna być dobrze zorganizowana i celowana, rozmawiałam z Małgorzatą Olasińską-Hart, dyrektor programu pomocy humanitarnej w polskiej misji medycznej.
Polska misja medyczna działa na granicy od miesięcy. Najpierw aktywnie państwo działali i pomagali na rzecz uchodźców, którzy byli na granicy polsko-białoruskiej. Teraz działają państwo w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na czym dokładnie polegają państwa działania?
Zostaliśmy powołani 22 lata temu do ratowania ludzkiego życia, dostarczania niezbędnej natychmiastowej pomocy medycznej i to jest to, co właśnie robimy dla Ukrainy. Czyli przesyłamy pomoc medyczną ratującą życie do oddziałów ratunkowych szpitali na Ukrainie, czyli wszystkie materiały medyczne, opatrunkowe oraz sprzęt. To jest to, co jest w tej chwili najbardziej potrzebne, jeżeli chodzi o wszystkie maile i prośby, które do nas spływają z całej Ukrainy.
Czy w jakiś sposób ta sytuacja przerosła, państwa zaskoczyła?
Zaskoczyła nas tak naprawdę skala solidarności Polaków i też społeczności międzynarodowej w niesieniu pomocy na Ukrainie. Naprawdę mamy kilkaset maili codziennie od osób i instytucji, które chcą pomóc na Ukrainie. I takiej solidarności i tak wielkiego poruszenia naprawdę nie odnotowaliśmy w ciągu tych 22 lat naszej pracy.
Czy kiedykolwiek wcześniej byliście w podobnej sytuacji?
Wydawało nam się przez moment, że być może Syria była podobną emergency. Też byliśmy na Ukrainie w 2014 i 2015. Ale właściwie już po kilku godzinach po agresji zorientowaliśmy się, że skala jest nieporównywalnie większa, jeżeli chodzi o odzew Polaków, niż w przypadku tych dwóch konfliktów z lat wcześniejszych.
Wiele osób od ruchu serca chce pomagać na własną rękę, chcą jechać na granicę, chcą tam pomagać. Z drugiej strony mamy apele, żeby przede wszystkim zawierzyć organizacjom, żeby ta pomoc była zorganizowana. Proszę powiedzieć właśnie, dlaczego to jest ważne?
Ważne, by pomoc była celowa, skoordynowana i przede wszystkim odpowiedziała na potrzeby ludzi, którym chcemy pomóc, więc należy przede wszystkim mieć rozpoznanie potrzeb beneficjentów, tak my nazywamy osoby, którym pomagamy, czyli wiedzieć, czego potrzebują, w jakich ilościach potrzebują, gdzie to dostarczyć, jak to będzie magazynowane i jaka będzie dystrybucja, ponieważ nie pracujemy w chaosie. Pracujemy w sposób zorganizowany, strukturalny, zaplanowany i to jest bardzo ważne, aby te działania były skoordynowane i kontrolowane. Bardzo ważne są dla nas oczywiście odruchy serca. To jest bezcenne, że ludzie chcą pomóc i że jest taki niesamowity społeczny zryw, ale pamiętajmy, że ta pomoc naprawdę musi mieć sens i musi być pomocą, na przykład przy przekazywaniu darów rzeczowych. Nawet jeżeli są to zbiórki organizowane przez samorządy czy jakieś stowarzyszenia działające na rzecz imigrantów w Polsce, Nie przynosimy rzeczy, które są artykułami kompletnie drugiej potrzeby. Widziałam, że ludzie przynosili prostownice do włosów, ceramiczne kubki, które się po prostu tłuką w transporcie. To wszystko naprawdę musi mieć sens. Telewizja pokazywała przejście w Medyce, gdzie kilkadziesiąt worków z nieposortowanymi ubraniami po prostu zostało rzuconych, no pewnie przez jakąś organizację czy osobę, która organizowała zbiórkę ubrań dla Ukraińców, zostało rzuconych po prostu przy szlabanie na trawie. Część z tych worków była po prostu rozcięta i jakoś tak nieporadnie ci Ukraińcy naprawdę z dużym wstydem chyba grzebali w tych ubraniach. To był bardzo przykry widok. Pamiętajmy, że musimy szanować godność tych ludzi, że my nie chcemy upokarzać naszą pomocą. Naprawdę to jest bardzo ważne. Zbudowały mnie obrazy z Przemyśla, z przejścia granicznego, gdzie właśnie stał namiot, było schronienie, były posortowane ubrania w pudłach kartonowych, podpisane, stał wolontariusz, wydawał te rzeczy, były pudła z zabawkami dla dzieci, były osobne pudła z różnymi rozmiarami butów, podpisane. Ta pomoc była uporządkowana i widziałam naprawdę wiele osób z Ukrainy podchodzących do tego namiotu, do tych pudeł, czuli się pewnie, nie czuli się zawstydzeni tym, że muszą otrzymać pomoc rzeczową, ponieważ to było bardzo dobrze zorganizowane.
Na co mamy zwrócić uwagę, żeby właśnie ta pomoc była celowana, była dobra?
Ponieważ my się nie zajmujemy zbiórkami ani organizacją pomocy w Polsce. My dostarczamy pomoc medyczną ratującą życie do Ukrainy. Taka jest misja polskiej misji medycznej. Zauważyłam jednak, że wiele zbiórek rzeczowych zostało zamkniętych. Po prostu nie ma co robić z tymi tonami rzeczy, które przynieśli ludzie do miejsc zbiórki. No i zobaczymy pewnie, jak sobie instytucje organizujące te zbiórki poradzą z tym, co otrzymały. Wiem, że na przykład jakaś organizacja zbierała wózki dziecięce i foteliki samochodowe, których dostała kilkaset. No trudno to będzie naprawdę rozdystrybuować i też trudno to magazynować. Więc to są takie naprawdę rzeczy, które należy wcześniej przemyśleć. Dla nas najważniejsze jest wsparcie finansowe. Na stronie pmm.org.pl i na naszym Facebooku Polska Misja Medyczna prowadzimy zbiórkę pieniężną. I z tych środków natychmiast uruchamiamy zakupy środków opatrunkowych ratujących życie na oddziały ratunkowe szpitali na Ukrainie.
Wiem, że Państwo na razie nie wysyłają swoich lekarzy na Ukrainę do szpitali. Czy w ogóle taka możliwość jest przez Was rozważana?
Zasadą numer jeden niesienia pomocy humanitarnej to nie narażanie na szwank życia i zdrowia pracowników i wolontariuszy. Ale tak, mamy nadzieję, że kiedy zapanuje zawieszenie broni, zostanie podpisany jakiś rodzaj porozumienia pokojowego, to natychmiast uruchomimy też naszych medyków do pomocy w szpitalach na Ukrainie.
Czy zgłaszają się już chętni?
Tak, oczywiście mamy cały arkusz, ankietę taką dla medyków do wypełnienia na naszej stronie. Mogą się zgłaszać w momencie uruchomienia takiej inicjatywy, będą o tym natychmiast powiadomieni.
Chętnych do finansowego wsparcia ukraińskich szpitali odsyłamy do strony internetowej Polskiej Misji Medycznej.
Teraz ważna informacja dla tych, którzy goszczą u siebie Ukraińców lub im pomagają. Uchodźcy z tego kraju mogą w Polsce liczyć na bezpłatną pomoc medyczną. Minister zdrowia deklaruje, że mogą korzystać zarówno z porad lekarzy rodzinnych, jak i opieki szpitalnej.
120 szpitali w całej Polsce zadeklarowało, że jest gotowych leczyć Ukraińców. Polska wyśle także karetki dla walczącej Ukrainy. Już wcześniej deklarowała, że rannych do polskich szpitali będzie przewoził pociąg sanitarny.
Pani Irena krótko przed rosyjską agresją na Ukrainę przeszła operację ginekologiczną w szpitalu we Lwowie. Prosto stamtąd uciekła do Polski i trafiła do Poznania.
Przyjechałam w czwartek z szpitalu, syn mi odebrał mnie, mamu wojna. Operacja 2 lutego była ginekologia. I bardzo mnie źle, prosiłem lekarza i zabrali mnie do szpitala. Tam, u Lwowie, mnie dużo nie poszkodzili przy operacji, 4 godziny była operacja.
Tu w Poznaniu okazało się, że Ukrainka potrzebuje dalszego leczenia w Polsce.
Oni sprawdzili i mówili, że trzeba urologa.
I na taką kompleksową pomoc medyczną uchodźcy z Ukrainy mogą w Polsce i Wielkopolsce liczyć.
Mamy przygotowany cały system opieki szpitalnej, ale też w pozostałych częściach systemu opieki medycznej.
Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Dla obywateli ukraińskich, którzy wycofują się czy przekraczają granicę z Ukrainy. W tej chwili plan zabezpieczenia obejmuje mniej więcej 120 szpitali. Te szpitale są wskazane przez wojewodów i oceniamy szacunkowo oczywiście, że w tych szpitalach mamy około 7 tysięcy miejsc.
Wśród szpitali, które są gotowe przyjmować Ukraińców, jest szpital imienia Strusia w Poznaniu.
Formalnie będzie to polegało na tym, że część łóżek przeznaczymy właśnie dla takich pacjentów.
Rzecznik szpitala Stanisław Rusek.
Natomiast będą to łóżka w poszczególnych oddziałach specjalistycznych, ale dodatkowo będą to również łóżka intensywnej terapii, czyli w tym sensie będziemy mogli udzielać bardzo konkretnej pomocy tym mieszkańcom Ukrainy, którzy będą musieli opuścić swój kraj wskutek działań wojennych.
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że lekarze nie powinni odmawiać Ukraińcom pomocy, odsyłać pacjentów do innego medyka czy domagać się zapłaty za udzielone świadczenie. Powinni natomiast zapisywać każdy przypadek udzielania pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu lub innego dokumentu podróży albo zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną. Ukraińcy przyjeżdżający do Poznania pierwszą pomoc medyczną znajdą już w punkcie recepcyjnym, który działa na poznańskich targach.
Punkt 24 godziny na dobę vis-a-vis dworca.
Mówi prezes targów Tomasz Kobierski.
W tym punkcie recepcyjnym też 24 godziny dyżur medyków, gdyby ktoś z przyjezdnych potrzebował tej pierwszej pomocy medycznej, a potem oczywiście już poznańska służba zdrowia.
Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski deklaruje, że żadna osoba potrzebująca pomocy nie zostanie odesłana z miejskich placówek służby zdrowia.
Jak jest tyle osób nowych, to przecież oczywiście potrzebują. Na razie przyjeżdżają przeważnie osoby młode i z dziećmi, więc nie jest źle, ale też przyjeżdżają starsi, kadr rodzice Ukraińców. My na pewno nikomu nie odmówimy pomocy. W razie pilnej potrzeby oczywiście, czy tak, nie odmówimy pomocy i nigdy nie odmawialiśmy.
W akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy włączyli się także dentyści. Oferują bezpłatne leczenie w swoich gabinetach. Do akcji Dentyści Ukrainie zgłosiło się ponad 350 gabinetów z całej Polski, mówi Łukasz Sowa, jeden z koordynatorów przedsięwzięcia.
To były posty, informacje w mediach społecznościowych na stronach internetowych i pewna grupka osób postanowiła te wszystkie informacje zebrać w jedno miejsce, na jedną stronę internetową. W kilka dni powstała mapa gabinetów stomatologicznych, które oferują bezpłatną, co jest warte podkreślenia, pomoc uchodźcom z Ukrainy.
W internecie powstała interaktywna mapa z adresami gabinetów. Cały czas dochodzą kolejne zgłoszenia. Mapa i informacje są dostępne w języku polskim i ukraińskim. Gabinetów należy szukać na stronie dentyściukrainie.pl. Będzie także pomoc medyczna dla osób, które zostały na Ukrainie.
Przekazujemy w najbliższych dniach 21 ambulansów.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Które będą skierowane dla obywateli Ukrainy. Wyjedzie 9 ambulansów na Ukrainę, 4 do Lwowa, 5 do Iwano-Frankowska. W tym miejscu chciałbym podziękować polskim świadczeniodawcom ratownictwa medycznego za ten dar, że te ambulanse zostaną przekazane, bo wiemy, że takie potrzeby są, szczególnie tutaj na terenie Ukrainy Wschodniej.
Wiele osób pyta też, czy oddawać krew dla Ukrainy.
Oddanie krwi teraz, kiedy nie ma dużego zapotrzebowania po stronie ukraińskiej, na przykład wykluczy możliwość pomagania w najbliższym czasie, bo następne oddawanie krwi jest możliwe po 2-3 miesiącach po oddaniu krwi, więc przygotujmy się, że to pomaganie z naszej strony będzie pomaganiem, które będzie musiało trwać dłuższy czas i dlatego, tak powiem, zostawmy część tych środków, zasobów, możliwości na czas następny.
Na razie nie ma takich ogólnopolskich apeli. Minister zdrowia odradza też zbiórki leków dla Ukrainy.
Część leków wymaga specjalnego przechowywania, specjalnego transportu i w tym przypadku ryzyko, że przy takiej spontanicznej akcji te leki po prostu w jakiś sposób zostaną zmarnowane, jest ryzykiem niepotrzebnym. Dlatego apelujemy o to, żeby tą pomoc koordynować, żeby weryfikować informacje, weryfikować zapotrzebowania.
Magazyn Na Zdrowie.
Dziś początek tygodniowej akcji Polscy Okuliści kontra Jaskra. Już po raz szósty w wybranych gabinetach okulistycznych bez wymaganego skierowania można będzie całkowicie bezpłatnie zbadać wzrok w kierunku Jaskry.
Co najmniej 20% pacjentów, którzy wzięli udział w poprzednich akcjach, wymagało dalszej diagnostyki. W Poznaniu akcja będzie prowadzona m.in. w szpitalu przy ulicy Grunwaldzkiej, a naszym gościem jest okulistka dr Celina Helak-Łapaj.
Akcja profilaktyka.
Bardzo miło mi zaprosić Państwa do nas na taki otwarty dzień, w którym będziemy badać pacjentów. U nas będzie się to odbywało 9 marca od rana, od godziny 8 do 13.30.
Na Jaskrę choruje około miliona Polaków i połowa z nich o tym nie wie. Dlaczego?
Jaskra jest chorobą przewlekłą, niestety postępującą i powodującą uszkodzenia się nerwu wzrokowego, tak zwaną neuropatię jaskrową. To zjawisko trwa wolno, Dlatego niestety często pacjenci tego nie zauważają i zgłaszają się niestety za późno. Stąd też przychodzą do nas często już z dość dużą utratą widzenia.
Jak widzi człowiek, który ma początkującą jaskrę?
No na początku widzi prawidłowo i dlatego on tego nie zauważa. Natomiast oczywiście w zaawansowanych stadiach są znaczne ubytki w polu widzenia. No i wtedy pacjent rzeczywiście może zauważyć, że ma problemy z poruszaniem się, bo ma ograniczenie pola.
Po prostu widzi tunelowo czy bokami?
No zauważa obszary, w których po prostu nie widzi, a rzeczywiście w końcowych fazach jest to widzenie tunelowate.
Czy to jest związane z wiekiem, z płcią, z różnymi chorobami innymi przewlekłymi?
Jest bardzo dużo czynników, które tutaj niestety powodują, że jaskra jest bardziej zaawansowana, czy po prostu jest bardziej poważna. Wiek jest jednym z czynników, ale także choroby naczyniowe, na przykład nadciśnienie tętnicze, czy migotanie przedsionków, arytmia. Też jak najbardziej tutaj czynnik dziedziczny, czyli jeżeli ktoś w rodzinie miał jaskrę, to zdecydowanie warto wcześniej się udać do okulisty, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.
Połowa osób, które chorują na jaskrę, o tym nie wie, ale Państwo już na wczesnym etapie są w stanie to wykryć.
Tak, jesteśmy w stanie wykryć to w bardzo wczesnych etapach, bo wykonujemy szereg badań, które nam to ułatwiają.
Jak wygląda w takim razie to badanie? Rozumiem, że tak samo będzie wyglądało to badanie w ramach Światowego Tygodnia Jaskry.
Tak, będziemy tutaj wykonywali te najważniejsze badania, czyli będziemy wykonywali przede wszystkim pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, no i będziemy właśnie oglądali, jak wygląda tarcza nerwu wzrokowego, która ma pewne cechy charakterystyczne, które nam po prostu powodują, że taki pacjent wchodzi w tą grupę ryzyka i wymaga wtedy głębszych analiz.
Jak wygląda leczenie jaskry?
No mamy dwie podstawowe drogi. Jedną drogą jest oczywiście leczenie kroplami, leczenie lekami, no a druga droga to jest oczywiście różnego rodzaju zabiegi chirurgiczne.
Wiele osób, mimo że mają już zdiagnozowaną jaskrę i ma przepisane lekarstwa, jednak nie przyjmują tych lekarstw. Dlaczego tak jest?
Znaczy trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. No może część pacjentów nie do końca sobie zdaje sprawę, jak bardzo ważne jest skrupulatne kropienie. Może trzeba to dwukrotnie, trzykrotnie czasami pacjentowi wytłumaczyć. No czasami oczywiście zdarza się jakaś nietolerancja na leki, no i pacjent może wstydzi się powiedzieć lekarzowi, że on odczuwa jakiś dyskomfort z tego powodu i dlatego ich nie stosuje. No to oczywiście wtedy my mamy możliwości zmiany na inny lek, także no trzeba po prostu rozmawiać wtedy. Jeżeli coś pacjentowi nie odpowiada w danym leku, no to po prostu trzeba to zgłosić na najbliższej wizycie, a nie ukrywać czy nie brać leków. To jest gorsze, bo wtedy ani lekarz tego nie wie, że pacjent nie bierze leków, no a pacjent sobie szkodzi.
Zakładamy taką sytuację, że jaskra jest wykryta na wczesnym etapie, są przepisane leki, które pacjent bierze. Czy w tym momencie ta choroba jest zatrzymana, może się cofnąć, czy tak, czy inaczej ona postępuje?
Nie cofa się, natomiast na pewno jest w znaczącym stopniu zatrzymana.
W jaki sposób mamy dbać o wzrok, żeby uniknąć takich sytuacji, że jest już za późno na zatrzymanie choroby, na wykrycie tej choroby?
No po prostu chodzić regularnie do okulisty, no to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
Czyli jak często?
Powyżej 40 roku życia, no myślę, że w zależności, no zrobić taką wizytę kontrolną, a później w zależności od tego, jak okulista zadecyduje. Jeżeli będzie pewno wszystko w porządku, no to powie za rok, dwa lata, a jeżeli cokolwiek będzie wzbudzało jakiś jego niepokój, no to oczywiście zadecyduje o wcześniejszej wizycie.
W szpitalu przy Grunwaldzkiej akcja bezpłatnych badań w najbliższą środę obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 61 854 79 66. Inne gabinety uczestniczące w tej akcji można znaleźć na stronie www.tydzienjaskry.pl w zakładce dla pacjenta.
Koronawirus. Raport.
Piąta fala pandemii koronawirusa wyraźnie wygasa, dlatego to dobry czas na podsumowanie, ile kosztowało leczenie chorych na COVID i które szpitale przyjęły najwięcej pacjentów.
Wielkopolski NFZ podsumował wydatki na walkę z pandemią. Od wybuchu epidemii przekazał placówkom medycznym ponad 2,5 miliarda złotych. Pieniądze poszły na pokrycie kosztów hospitalizacji, testowania pacjentów przebywających w szpitalach, pobytów w izolatoriach, transportu covidowego i szczepień.
Miniony rok to już drugi rok funkcjonowania ochrony zdrowia z pandemią i nas wszystkich.
Mówi dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
Podsumowując ten rok, który był poważnym wyzwaniem, głównie przez trzecią falę, możemy podać, że nasze szpitale zaangażowane w walkę z COVID hospitalizowało łącznie prawie 27 tysięcy pacjentów. To jest naprawdę duża liczba pacjentów, których choroba była tak poważna, że musieli być hospitalizowani. COVID spowodował, że byli w szpitalu.
Najwięcej pacjentów podczas wszystkich fal pandemii przyjął Szpital Miejski imienia Strusia w Poznaniu.
To jest poniekąd naturalne, bo przez większą część roku do końca czerwca był dedykowany wyłącznie pacjentom covidowym w całości swojej działalności, a potem pozostał tam największy wielkopolski oddział zakaźny. I ten szpital przez miniony rok 2021 przyjął ponad 4 tysiące pacjentów. Drugi to szpital Przemienia Pańskiego, szpital kliniczny, ale nie w obszarze działania tego szpitala, tylko głównie w szpitalu tymczasowym.
Czyli w szpitalu, który powstał i dalej działa w targowych halach w Poznaniu.
Ten szpital przyjął i leczył ponad 2 tysiące, konkretnie 2300 pacjentów. Następny w ilości pacjentów to szpital w Słupcy, także przez większość roku dedykowany tymże pacjentom. W Wielkopolsce przyjęliśmy taką strategię, że były konkretne szpitale, które były, zwłaszcza w trzeciej fali pandemii, dedykowane w całości pacjentom i właśnie słupecki szpital, który przyjął prawie 2 tysiące, bo 1800 pacjentów. Kolejny, który łączył działalność covidową i niecovidową, to szpital w Ostrowie Wielkopolskim, który przyjął ponad 1600 pacjentów u siebie.
Na kolejnym miejscu znalazł się szpital MSWiA w Poznaniu.
1200 ponad pacjentów przez cały rok, także bardzo dużo. W ślad za leczeniem pacjentów covidowych idzie płacenie za wszelakie aktywności medyczne w zakresie covida i to są od hospitalizacji poprzez punkty szczepień, punkty wymazowe, karetki covidowe. Najistotniejszą część w tych pieniądzach oczywiście stanowi zapłata za hospitalizację, bo z istoty rzeczy ona jest najdroższa. Przez cały okres funkcjonowania do teraz pandemii wydaliśmy już 2,5 miliarda złotych w Wielkopolsce oczywiście, bo mówimy wyłącznie o Wielkopolsce. A w samym roku 2021 to był 1,3 miliarda. W zakresie hospitalizacji to jest ponad 824 miliony złotych, ale szpitale otrzymały także dużą pulę pieniędzy i to jest ponad 505 milionów złotych w Wielkopolsce na dodatki covidowe, tak zwane dla personelu, który był zaangażowany w walkę z covidem. Większość tej kwoty, bo ponad 490 milionów to było wynagrodzenie dodatkowe dla pacjentów medycznych, a 15,5 miliona dla pracowników niemedycznych. Najwięcej pieniędzy siłą rzeczy uzyskał ten, który miał najwięcej pacjentów, czyli ponad 209 milionów trafiło do szpitala Strusia. Później kolejność ta się zgadza z tą ilością pacjentów, czyli szpital tymczasowy, ponad 110 milionów złotych. W dalszej kolejności był HCP, który może nie miał najwięcej pacjentów, ale bardzo dużo wykorzystał także na dodatki covidowe, bo patrząc w ogóle na liczby, to na przykład na same świadczenia na trzecim miejscu znalazł się szpital w Ostrowie, który nie miał trzeciej ilości pacjentów, ale miał stosunkowo dużo łóżek intensywnej terapii. A to są pacjenci, którzy są drożsi i za których także więcej płacimy. Także podsumowanie tego roku pokazuje w dużym stopniu rzeczywiste zaangażowanie poszczególnych podmiotów.
Po 5 falach pandemii można powiedzieć, że system szpitali covidowych w Wielkopolsce był dobrze zorganizowany. Nie było w regionie takich sytuacji, jakie można było zobaczyć w innych województwach.
Mieliśmy call center, dzięki któremu pacjenci nigdy nie czekali pod drzwiami szpitala i zawsze karetka pojechała tam, gdzie miejsce było. Uniknęliśmy więc takich zbędnych i dyskomfortowych dla pacjenta zatorów, ale także byliśmy samowystarczalni jako Wielkopolska, chociaż w najtrudniejszym momencie trzeciej fali, a było to wiosną minionego roku, kiedy w najgorszym dniu, 9 kwietnia, mieliśmy ponad 3000 łóżek zajętych, bo konkretnie 3131, może to jest tylko jeden dzień, ale warto podkreślić, bo to był trudny moment, kiedy rzeczywiście tak naprawdę uciekaliśmy przed pandemią i już się zaczęliśmy martwić, czy na pewno nam dla wszystkich pacjentów starczy miejsce, ale dzięki dobrej organizacji i bardzo dobrej współpracy szpitale także wykazały się daleko idącym zrozumieniem, jeżeli chodzi o potrzeby wielkopolskich pacjentów i nigdy właściwie z odmową się nie spotkaliśmy.
To był już ostatni temat w naszym dzisiejszym programie. Nieustannie zdrowia Państwu życzymy i do usłyszenia za tydzień. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.